Godzina 13.45, startujemy wtorkowy Naukąt, oczywiście z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Naukąt!
W sobotę miał miejsce dzień otwarty kampusu Ochota na Uniwersytecie Warszawskim. Tam wiele się działo. Warsztaty, wydarzenia, spotkania, wykłady. Wszystko po to, żeby zainteresować przyszłych studentów, ale także pokazać nieco starszym oraz nieco młodszym fascynujący świat nauki. My jako Radio Campus odwiedziliśmy kampus Ochota i tam z paroma osobami udało nam się porozmawiać. Pierwszy z nich to doktor habilitowany Krzysztof Turzyński, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawiała Marzena Tarkowska.
Tutaj fizyka ma swoje stoisko, dzień jest zorganizowany właśnie na tym wydziale, ale zastanawiam się, co jest nowego, może co się nowego dzieje na wydziale dla studentów, czy działają jakieś koła naukowe, co nowego w działalności wydziału teraz się dzieje?
Staramy się przede wszystkim dostosowywać na bieżąco do nowych trendów w nauce światowej, dlatego że Wydział Fizyki jest wydziałem badawczym, jest wydziałem z kategorią naukową A+, i nasze studia są realizowane bardzo blisko nauki. W tym sensie nie ma u nas w tym momencie wielkich rewolucji, ale na bieżąco dostosowujemy się do tego, co się dzieje na świecie. Z jedną różnicą. Działają u nas zespołowe projekty studenckie. Zobaczyliśmy bowiem, że oprócz tego, że potrzebujemy wykształcić bardzo dobrych fizyków, to musimy ich dla celów ich przyszłej pracy wyposażyć w kompetencje społeczne. Więc dajemy im zadanie, to znaczy sami muszą sobie wymyślić zadanie. My ich rozliczamy z wykonania zadania, ale to zadanie musi być zrobione w zespole.
Mówi Pan o tych zespołach, ale czy to jest element zajęć, czy to jest element dodatkowy na studiach? Jak to wygląda?
To jest obowiązkowy element programu. Obowiązkowy, ale niezdefiniowany. Studenci mają obowiązek zaliczyć taki projekt, ale temat muszą sobie wymyślić sami. Muszą znaleźć temat spośród problemów fizycznych, które ich fascynują. Muszą znaleźć opiekuna dla tego tematu i rozwinąć przede wszystkim swoją wiedzę w tym temacie, ale czasami z tego wychodzą również inne zastosowania, jakieś drobne wynalazki, jakieś ciekawe opracowania.
Jakie na przykład?
Nowe metody terapeutyczne studenci u nas na fizyce medycznej wymyślali. Zorientowali się bowiem, że często używane fantomy wodne to nie są najlepszymi modelami ludzkiego ciała. W związku z tym postanowili drukować na drukarkach 3D elementy ludzkiego ciała, tak żeby były dobrymi przykładami dla radioterapii.
Czy to już będzie stosowane wkrótce, może nie w szpitalach, ale na przykład na uniwersytetach, gdzie będą praktyki?
To są dopiero pierwsze kroki. Mhm. Pierwszy pomysł, to zostało zrealizowane, będzie przedmiotem dalszych badań, w szczególności prac licencjackich i magisterskich realizowanych u nas na wydziale, już w ścisłej relacji z prawdziwą nauką i badaniami naukowymi.
A czy studenci wyjeżdżają też na różne praktyki zagraniczne, na Erasmusa? Jak to wygląda? Czy tam też realizowane są takie projekty, może z innymi naukowcami z zagranicy?
Oczywiście, nasi studenci biorą udział w programie Erasmus, w praktykach Erasmus+. Zawsze mamy bardzo duże zainteresowanie i muszę powiedzieć, że po pierwsze, studenci, którzy trafiają za granicę, są postrzegani jako doskonale przygotowani do tego stopnia, że bardzo często dostają natychmiast ofertę pozostania na studiach doktoranckich w zagranicznym ośrodku. Na szczęście nie wszyscy akceptują. A po drugie, nasi studenci biorą udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkołach letnich, to są wyjazdowe szkoły letnie międzynarodowe, w międzynarodowym konkursie fizyków, gdzie mierzą się ze studentami najlepszych uczelni europejskich, takich jak Ecole Normale w Paryżu, czy też Politechnika Lozańska, i wypadają świetnie w takich zawodach.
Mówił Pan już o tych wynalazkach, o tych zespołach projektowych, które pracują nad takimi nowymi rozwiązaniami. Zastanawiam się, czy to jest ukierunkowane na to, żeby później zatrzymać u siebie dobrych naukowców, czy też żeby zawodowo te osoby mogły już potem po studiach rozwijać swoje umiejętności?
Jedno i drugie. My współpracujemy z inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego, żeby pomysły mające szansę szybkiej komercjalizacji właśnie czegoś takiego doświadczyły, ale wiele tych pomysłów jest pomysłami jeszcze bardziej z badań podstawowych, jeszcze realizujących ścisłe pasje naukowe, a nie biznesowe studentów. Także tutaj jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju działania. Naszym celem jest uwolnienie potencjału drzemiącego w naszych studentach, żeby to nie było takie stado owieczek, które jest prowadzone jednostajnie ustalonym programem studiów. Nie, my mówimy w pewnym momencie stop, musicie wymyśleć coś własnego. No i różne piękne rzeczy z tego żądania powstają.
Do fizyki we wtorkowym Naukącie wracamy już za chwilę. Cały czas znajdujemy się na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a konkretniej na dniu otwartym kampusu Ochota. Nasz kolejny gość, dr Paweł Napiórkowski, mówił o wykorzystaniu fizyki jądrowej.
Naukąd! Kiedy myślę o fizyce jądrowej, to natychmiast myślę o broni jądrowej albo o energii, o pozyskiwaniu energii. Jakie są inne zastosowania tej dziedziny w życiu?
No właśnie, fizyka jądrowa kojarzy się albo z takimi dwoma miastami japońskimi, albo z Hiroshimą, albo z Fukushimą. I oczywiście jest tak, że technologie jądrowe są w tej chwili, to jest technologia mniej więcej 60-letnia, bo rzeczywiście rozwój fizyki jądrowej rozpoczął się od budowy bomby jądrowej w latach 40., a później rozwoju tej technologii w latach 50. Jest to młoda technologia w tym sensie, że wszystkie zegarki czy kuchenki mikrofalowe to jest fizyka atomowa, która ma troszkę więcej, bo ponad 100 lat. Dlatego ciągle koszty używania tych technik, jak wykorzystanie jądra atomowego jako źródła energii czy jakichś innych do innych celów, jest wciąż bardzo drogie. No, to człowiek wyda dowolne pieniądze, aby zabić drugiego człowieka, no i dlatego bomba jądrowa miała dosyć szerokie zastosowanie, znaczy jest ciągle używana. Energetyka jądrowa też to jest zadanie dla państwa, nie dla pojedynczego obywatela czy miasta, więc to też pokazuje skalę kosztów. No, jeżeli popatrzymy sobie na co w naszym otoczeniu jest bezcenne, przynajmniej tak byśmy myśleli, że jest bezcenne, no to życie ludzkie. No i nic dziwnego, że fizyka jądrowa powoli zaczyna znajdować zastosowanie w medycynie. Głównie i to w takich dosyć dramatycznych okolicznościach, jakim są choroby onkologiczne. Na przykład fizyka jądrowa powiązana z medycyną otrzymała takie jakby miano medycyny nuklearnej i to jest diagnostyka medyczna, głównie niestety onkologiczne, jak wspomniałem. To jest także terapia, teleterapia, naświetlania różnego typu, wykorzystanie promieniowania jonizującego, które jest domeną fizyki jądrowej do niszczenia komórek nowotworowych i do leczenia, tak, no, albo próby leczenia pacjentów, którzy cierpią na tą straszną
Jakie
chorobę.
Jakie są ostatnie projekty badawcze albo jakieś rozwiązania w tej dziedzinie, w których właśnie fizyka jądrowa ma zastosowanie?
Znaczy, oczywiście najprościej to mówić o tej medycynie, tak? No i to akurat większość osób, które kiedykolwiek w ostatnim czasie miały kontakt no, z osobami chorymi na raka, słyszały oczywiście o technice PET, to znaczy o diagnostyce chorób onkologicznych z wykorzystaniem promieniowania beta plus, czyli anihilacji antyelektronów. To bardzo dynamicznie się w Polsce w tej chwili rozwija. Druga oczywiście dziedzina, która również jest pewnie bardzo ciekawa i bardzo też medialna, to jest wykorzystanie wiązek ciężkich jonów albo protonów do leczenia i taki ośrodek powstał w Krakowie w Instytucie Fizyki Jądrowej, znany na Wronowicach, jest bardzo znany i w tej chwili można tam leczyć wiązkami, usuwać wiązkami protonów, to się nazywa hadronoterapia, leczyć ludzi chorych na raka.
Mówi pan doktor o leczeniu, ale dzisiaj tematyka wykładu jest inna, bo zamierza pan mówić o fałszerzach win. W jaki sposób te dwie dziedziny się łączą, badania starości jakiegoś przedmiotu z fizyką jądrową? Bo od czasu do czasu w mediach są takie doniesienia na przykład o tym, że odnaleziono jakieś najstarsze wino w jakimś regionie historycznym. Czy to właśnie ta metoda, czy coś zupełnie innego?
To zupełnie chodzi o coś innego, ale może po kolei. No, ja przygotowałem ten wykład trochę z myślą na tym, żeby pokazać po co jest, znaczy zacznę od puenty, czyli po co jest nauka społeczeństwu. I kiedyś, to też takie pytanie kiedyś przy okazji seminarium na temat Gwiezdnych Wojen, czyli tego programu obronnego Stanów Zjednoczonych, zadano prelegentowi, który odpowiedział, że to nie chodzi o to, żeby cokolwiek zbudować takiego działającego. Chodzi o to, żeby wyszkolić ludzi, którzy będą w stanie rozwiązywać dowolny problem. I to akurat ten przykład datowania win, który to jest właśnie taki przykład, kiedy społeczeństwo, konkretnie Akademia Francuskich, Akademia Win Francuskich zadała fizykom z Bordeaux, aby określić, czy wiek butelek, czy wiek wina w butelkach, które się ostatnio pojawiły w sprzedaży, znaczy wtedy pojawiły się w sprzedaży, jest prawdziwy czy nie. I tu był problem, że wykorzystano do tego technologie zupełnie niespodziewane, znaczy nie wiążące się w żaden sposób z produkcją wina, mianowicie wykorzystano fakt, że w czasie prób jądrowych był opad, pojawiała się podwyższona aktywność gleby, no i ta aktywność gleby stała się pewnym specyficznym miernikiem jakości, czy w tym przypadku wieku wina. I dochodzi tutaj do, i tu jest właśnie ten jakby drugi aspekt, który mówi, że nigdy nie wiadomo, gdzie nauka nas zaprowadzi, że my badamy to, co nas interesuje, ale być może zastosowanie tego będzie zupełnie nieoczekiwane. I właśnie w odniesieniu do technik jądrowych myślę, że to jest, że to, do czego tak naprawdę fizyka jądrowa będzie zastosowana za 30 lat, to jeszcze nie wiemy. To dopiero nas czeka i jesteśmy i powinniśmy być na to przygotowani.
Cały czas w kampusie głównym znajdujemy się na dniach otwartych kampusu Ochota na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. Tym razem spotkanie z profesorem Markiem Fitznerem o fizyce, no i jej dosyć szczególnej odsłonie. Posłuchajcie. Naukąt. Panie profesorze, chciałbym w takim razie zapytać o tą fizykę i dlaczego w ogóle warto uderzać do młodych ludzi, żeby zaczęli interesować się fizyką?
No bo to jest po prostu najciekawsza rzecz, jaką można robić w życiu w ogóle. Znaczy to jest dobry sposób na życie.
A czy to jest też dobry sposób na próbę uzyskania odpowiedzi?
Tak. Fizyka należy do tych nauk, które udzielają odpowiedzi, tak jak matematyka i inne. Te odpowiedzi może nie zawsze są uniwersalne i na zawsze, ale są. Zwiększają naszą wiedzę i zrozumienie świata wokół nas.
Panie profesorze, od lat zajmuje się fizyką jądrową.
Tak.
Co w tej konkretnej dziedzinie fizyki pana najbardziej fascynuje?
Mnie fascynuje w tej chwili to, że możemy sięgnąć do takich nuklidów, które nie występują w ogóle w przyrodzie, ale być może występowały w pierwszych chwilach istnienia wszechświata. Być może powstają w czasie wybuchów supernowych i my staramy się je wytworzyć w laboratoriach, zbadać ich własności i w ten sposób pomóc w rozumieniu całego obrazu kosmosu. Inny ciekawy bardzo temat to są pierwiastki superciężkie. Tablica Mendelejewa nie jest skończona jeszcze. Gdzieś ma swój koniec prawdopodobnie, ale jeszcze do niego nie dotarliśmy. Być może są bardzo ciężkie pierwiastki, które są trwałe. I to jest fascynujące. Sprawdzić, czy tak jest, jakie mają własności, może coś się z nich da zrobić.
Czy w takim razie w tym momencie fizyka jądrowa to już też trochę fizyka teoretyczna?
Każda fizyka jest w połowie teoretyczna. Każda, nawet najprostsza szkolna, prawda? Nauka polega na tym, że tworzymy modele. Modele są, rozumienie, prawda, rzeczy jest poprzez modele, a modele są z natury matematyczne, więc opis świata jest zawsze w języku matematyki, a to jest ta część teoretyczna.
To jeszcze chciałbym zapytać, czy są takie rzeczy z fizyki teoretycznej, które z fizyki jądrowej, które w pewnym stopniu będą mogły w najbliższym czasie wpłynąć na życie przeciętnego człowieka?
Wpływ na życie przeciętnego człowieka jest oczywiście odległy, jeśli mówimy o badaniach podstawowych, ale jakiś jest i w przyszłości na pewno będzie. Oczywiście jak mówimy o fizyce jądrowej, no to natychmiast się nasuwa skojarzenie z energetyką jądrową, która jest takim świetnie znanym i poruszającym społeczeństwa sposobem wykorzystania zjawisk jądrowych. No, nie mówiąc już o militarnych aspektach, prawda? I tutaj cały czas rozwój fizyki jądrowej, takiej zwykłej, powiedzmy, doświadczalnej fizyki zajmującej się jądrami znanymi, nie tymi egzotycznymi, o których mówiłem na początku, no to ciągle się przyczynia. To znaczy budujemy coraz lepsze, znaczy nie my, inżynierowie budują, opierając się na tym, co my odkrywamy, budują coraz lepsze reaktory, coraz bezpieczniejsze, sprawniejsze i tak dalej. Więc tu społeczeństwo ma korzyść z tego, myślę, dużą.
Cały czas mnie fascynuje to, dlaczego w kraju naszym, który słynie z wielu wybitnych
fizyków, my jeszcze nie doczekaliśmy się tej elektrowni.
Elektrowni? No, to jest sprawa kosztów. Znaczy, są dwa wielkie problemy. Jeden problem to jest lęk społeczny przed w ogóle zjawiskami promieniotwórczymi. I dzisiaj na przykład w czasie Dni Otwartych prowadzimy warsztaty, jak co roku, na których staramy się odczarować troszkę promieniotwórczość i oswoić ludzi z tym, że ona jest wokół nas i żyjemy zanurzeni w świecie promieniotwórczym. Więc tak, sprawa społeczna i przekonania ludzi, że to da się zrobić w sposób bezpieczny, jest bardzo ważna i to jest jedno ograniczenie. Drugie, być może znacznie ważniejsze, to jest cena. Żeby wybudować elektrownię jądrową, to trzeba na początek bardzo duże pieniądze zainwestować, znacznie większe niż przy innych elektrowniach, tym bardziej, że właśnie tutaj reżim bezpieczeństwa jest znacznie wyższy. Też po to, żeby oswoić ten lęk, prawda? Musimy być dużo bardziej zabezpieczeni niż w przypadku innych elektrowni. I to jest wielki problem. Ale ja wierzę, że elektrownia jądrowa w Polsce byłaby potrzebna i przydatna, że my nie możemy bazować tylko na węglu, który się kiedyś skończy i który jest jednak trujący.
No to miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Wtorkowy Naukąt dobiega końca. Kamil Michałowski, dzięki wielkie za ten wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć, Warszawo.
Akademickie Radio Campus.